Jaka śliczna, jaka niebieska, jaki chudzący dobry smak. Słowo daj, pani Majeska, skąd pani umie uszyć tak? Plisowana w najlepszym guście, jaki równiutki każdy plis. Nikt w najśmielszych snach nie przypuści, że to nie model de Paris. Taka śliczna, taka niebieska, to była pierwszorzędna myśl. Słowo daje pani Majeska, on chyba oszaleje dziś. Od miesiąca błagał u randki, a dzisiaj człowieka wytęża wzrok. Nagle widzi elegantkę, która idzie na tę randkę i wyobrażam sobie ten szok. Całe rączki pani Majeska już musi w oczach kręci świat. Taka śliczna, taka niebieska, młodsza u dobry 5-6 lat. Niech nie myśli, że takie słowa zaimponują mnie. Pardon, to nie powód, że jak ja wdowa, to już u tyle Latwii z mną. Wdowa śliczna, wdówka niebieska, już serce gra mu walc dla rąd. Цей рончки, пані Маєска, а чи он тего варт? Та сквант. В день пощелюбі не зауважи, чарний небеский, бялый чи беж. В чимсі жона не покаже, жоні в нічим не дотважи. Дзіч очи му вилажу на веж. Зенби щежи, як тен крокодиль, і юж му в главі єдна мисль. Як би здобич тен цудний модель, дзіч альбо нігди лепій дзіч. Хлопача трисовач, як п'єска, нех парилят повтажа вчож. Цаї рончки, пані Маєска, добеді ум'ял, як умож. Така щічна, така небеска, таксі, піс, хутей, савой. Слово дає пані Маєска, гвалту! Спалилом с окни! Ёй! Ёй! Ёй!
Zgodnie z zapowiedzią na wstępie, kolejną część programu rozpoczęła Włada Majewska, piosenką ze słowami i muzyką Mariana Hemara. Z kalendarium wydarzeń zamieszczonego w portalu Muzeum Historii Polski można się dowiedzieć, że Marian Hemar urodził się 6 kwietnia 1901 roku w zasymilowanej rodzinie żydowskiej jako Jan Maria Hescheles. Marian Hemar to jego najbardziej znany pseudonim literacki. Inne to Jan Mariański, Marian Wallenrod i Harriman. Był jednym z czołowych satyryków okresu międzywojennego oraz powojennej emigracji. Dzieciństwo i młodość spędził we Lwowie. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Jana Kazimierza oraz krótkiej współpracy z lwowskimi periodykami przeniósł się do Warszawy. Tam nawiązał kontakt ze środowiskiem skamandrytów, czego wynikiem były liczne dzieła satyryczne wystawiane w kabarecie Qui pro quo oraz w innych czołowych kabaretach stolicy. Z okresu międzywojennego pochodzi piosenka Nic takiego z muzyką Henryka Warsa, znana ze zrealizowanego w 1935 roku filmu ABC Miłości.
Czy jest w doczesnym życiu większa rozkosz, większy cud, niż sławnym być artystą i niż sztukę międzylud? Jak posiąść ową sztukę, ale tę przez duże S? nauką czy talentem, może pracą, może bez.
Właśnie.
Nic takiego, nic trudnego, po prostu tralalalala, maleńkie tralalalala, nic wielkiego, nic ważnego, zwyczajnie tralalalalala. I stwierdzam, czy mam jeszcze głos. A potem jadam obiad, ale skromny, przyznam wręcz, szampiter, kawior, śledzik.
Po angielsku mówiąc lunch.
Nic takiego, nic ciężkiego. Po prostu trollalala, maleńkie trollalala. Ach, kolego.
Nic takiego.
Zwyczajnie trollalala. A po
obiedzie?
Po obiedzie teatr, tłum i szał. Wychodzę, śpiewam, brawo!
Właśnie, mistrzu, ja bym chciał.
Dyrekcja wpłaca garze jak co dzień na PKO.
A potem?
Po teatrze szał w noc.
A w nocy co?
Nic takiego, nic ważnego. Maleńkie tralalalala, ty tralalalala. Nic ważnego, nic ważnego. Zwyczajnie tralalalalala.
Po wybuchu II wojny światowej Marian Hemmer przedostał się do Rumunii, a następnie na Bliski Wschód, by dołączyć do samodzielnej brygady strzelców karpackich, w której zajmował się działalnością kulturalno-oświatową. Polskim żołnierzom towarzyszył w czasie walk w Afryce, po czym został przeniesiony do Londynu, gdzie z inicjatywy Władysława Sikorskiego przydzielono go do Ministerstwa Informacji i Dokumentacji. Po zakończeniu wojny Marian Hemmer pozostał na emigracji. Ostrze satyry zwrócił przeciw ówczesnym wydarzeniom w Polsce. Nie szczędził nawet dawnych swych przyjaciół, m.in. Antoniego Słonimskiego, którzy w swej twórczości chwalili nowy ustrój. Był szczególnie popularny dzięki audycjom w Radiu Wolna Europa i z tego powodu wszystkie jego dzieła zostały w PRL objęte cenzurą. Nie wrócił do kraju. Zmarł 11 lutego 1972 roku w podlondyńskim miasteczku Dorking i tam został pochowany. Jego utwory żyją. Na przykład, kiedy znów zakwitną białe bzy, miały przez lata, czyli od 1928 roku, między innymi takich wykonawców, podaje w porządku alfabetycznym jak Andrzej Dąbrowski, Tadeusz Waliszewski, Mieczysław Fog, Bogdan Łazuka, Jerzy Połomski, Rena Rolska. W Twoim radiu śpiewa tę piosenkę Andrzej Dąbrowski.
Kiedy znów zakwitną białe bzy, brylantowej rozy, zwanej mgły, w parku pod platanem pani siądzie z panem, da mu słodkie usta rozkochane. Kiedy znów zakwitną białe bzy, znów maleją parki, będą szły. Pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitły znowu białe bzy. Thank you. białe bzy z brylantowej rosy, z wonnej mgły w parku pod platanem. Pani siądzie z panem, da mu słodkie usta rozkochane. Kiedy znów zakwitną białe bzy, znów aleją parki, będą szły. Pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitły znowu białe.
Z dawnego Lwowa przeniosę teraz Państwa do dawnej Wielkopolski. Oto jedna z ramot i ramotek napisanych przez żyjącego w pierwszej połowie XIX wieku Augusta Wilkońskiego. Tytuł: za pozwoleniem, ja Państwu opowiem bardzo ciekawą historię. Nader mała jest liczba rodzin, które by się z samych bogatych osób składały. Jednakże w rozmowach wyższego towarzystwa słyszymy tylko: mój wuj, ksiądz biskup, moja ciotka, pani generałowa, mój brat, pan prezes. A o wuju organiście, o cioci igłą na chleb powszedni zarabiającej, o braciszku, który donośnym głosem strony przed kratki przywołuje, nikt nigdy ani mru-mru. I chociażby to byli najpoczciwsi ludzie, każdy się strzeże popisywać nimi. Czemu się to dzieje? Jakie są tej dyplomacji przyczyny? Wiem, ale nie powiem. Natomiast opiszę moim łaskawym czytelnikom wypadek, który ze źródła takiegoż państwochwalstwa wypłynął. Pan Grzegorz, istotnego nazwiska przez grzeczność nie wymienię, ale że nie lubię bohaterów bez nazwiska wprowadzać, niechaj, że tutaj nazywa się na przykład Durniewski. Otóż, kiedy ten pan Grzegorz Durniewski zabłądził do jednego z moich znajomych na ucztę wyprawioną dla swojego nader szanownego przyjaciela, niegdyś kapelana przy arcybiskupstwie krasickim, śród obiadu, po kilku kieliszkach ożywiającego płynu, przezacny prałat na powszechne prośby opowiadał pobyt w Poczdamie i szczegóły życia księcia poetów. Wyrazy starca, stłumione jego sędziwym wiekiem, bogate w autentyczność łaskawie udzielanych nam wiadomości, niezwykłą słodyczą okraszone, chwytaliśmy wszyscy z najwyższą ciekawością i z tak głębokim milczeniem, że przez otwarte na ogród okno brzęk wracającej do ula pszczoły wdzięcznie się pomieszał z głosem mówiącego. A mówił on: raczcie mi, panowie, zawierzyć, że w całym życiu tego znakomitego męża nigdy w nim silniejszego zapału, jak gdy ziomków swoich bronił przed królem pruskim przeciw zarzutowi mniemanej. Za pozwoleniem księdza prałata, przerwał Durniewski, ja państwu opowiem bardzo ciekawą historię. Oczy wszystkich obecnych zwróciły się z najwyższym oburzeniem na Durniewskiego, gdy tenże bezczelny bałwan, przesunąwszy palec pod nosem, następującą brednię seplenić począł. Potrzeba panom wiedzieć, że moja ciotka, pani generałowa, mojej mamy rodzona siostra, bardzo się lękała Bawarczyków, żeby mamy nie zrabowali. W ten czas, kiedy szli oni za Napoleonem na wojnę w 1812 czy 15 roku, dobrze nie pamiętam, bo jeszcze w ten czas byłem bardzo mały, ale to pamiętam, że moja mama miała ekonoma Dziobczyńskiego, który był bardzo sprytny człowiek. On wiedział, że mama się bała Bawarczyków, bo on i Michałek to pomyślenie mojej mamy wiedzieli, więc on przyszedł do mamy i mówił mamie, żeby mama odjechała do księdza biskupa, który był mojej mamy krewnym, i żeby mama wszystko pochowała, zwłaszcza że mama miała wielkie słebra,
stołowe na 6 osób i srebrną miednicę i gotowe pieniądze. Jak więc Dziobczyński tak mojej mamie poradził, moja mama, usłuchawszy go, spytała go się, jak on radzi schować srebra i te pieniądze, bo brać ze sobą też się bała, bo już wszystkie trakty były pełne żołnierzy. Więc Dziobczyński poradził mamie, żeby mama w budynku żadnym nie chowała, bo u księdza proboszcza, który był bratem pana podprefekta, ze spichlerza Francuzi wiele zachowanych rzeczy zrabowali, a w ziemi także nie radził, bo Francuzi byli tacy mądrzy, że jak zobaczyli na polu albo w ogrodzie świeżo zrytą ziemię, zaraz tam kopali i puty kopali, aż czego nie znaleźli. Więc radził mamie, żeby mama kazała wszystko zapakować w beczkę, oblepić smołą i wpuścić do sadzawki w najgłębsze miejsce. Dziobczyński był bardzo sprytny. Mama usłuchała go i na wieczór odesłali starego wacha, który zawsze sypiał przed dworem, będąc nocnym stróżem, i mama, i Dziobczyński ekonom, i bardzo wierny lokaj Jan zapakowali wszystkie srebra i pieniądze w beczkę. Oblepili smołą i zakulnęli do sadzawki, a mnie mama upomniała, żebym nikomu nic nie powiedział. Uważcie państwo, mama ze mną odjechała. Francuzi, Bawarczyki, Szwedzi i te wszystkie nacyje, które szły za Napoleonem, przyszły do Pękocinka. Wszyscy szukali, zaglądali po wszystkich kątach, ale czy panowie dacie mi wiarę, że jak ja z mamą po wojnie powróciłem, idziemy do sadzawki w ogrodzie, zakładamy haki, jest beczka. Ciągniemy, wyciągamy, jest beczka. Otwieramy beczkę, są wszystkie srebra na 6 osób i srebrna miednica. Durniewski skończył. Patrzy się na nas. My, osłupieli, patrzymy się na niego. Uszom naszym nie dowierzamy. Każdy milczy i ze wstydu nie wie, jak usta otworzyć. Aleści Durniewski w serdecznym zadowoleniu dodaje. Wszak prawda, panowie, że to bardzo ciekawa historia? Do kredensu dla lokajów odezwał się siedzący obok mnie rotmistrz od ułanów. Pan mnie obrazas! Śmiech powszechny zastąpił odpowiedź rotmistrza. Durniewski się zaczerwienił, robił gałki z chleba i szukał oczyma, czyli się kto za nim nie ujmie. Ale widząc, że wszyscy się najserdeczniej śmiejemy, krzyknął jakby z płaczem. Panowie nie wiedzą, z kogo się śmieją. Mnie u Latyńska rodzi, a moja ciocia była jenerałowa, a jeden mój wujaszek był prezesem. Panie Grzegorzu, pośród najgwałtowniejszego śmiechu rotmistrz zawołał powtórnie. Kiedyś łaskaw zaznajamiać nas ze swoją familią, nie zapomnij i o stryju organiście w Szydłowcu. Odsłonienie tej tajemnicy ubodło Durniewskiego o tyle, że nie czekając sarniej pieczeni, nie zważając na prośby gospodarza, od stołu się zerwał i do domu odjechał. Podziękowawszy rotmistrzowi, że Durniewskiego wypłoszył, następnie już bez żadnej przeszkody słuchaliśmy dalszych opowiadań przezacnego prałata. Ale że ów przedmiot do tego ustępu nie należy, przechodzę do dnia jutrzejszego. Przy sadzawkach nad drogą doglądałem mycia owiec. Była godzina 10 przed południem. Wtem spoza góry wznosi się tuman kurzawy. Huk z bicza dochodzi moich uszu, pokazuje się pierwsza, a za nią druga para łysych kasztanków w krakowskie strojnych chomonta. Woźnica w lakierowanym kapeluszu, w sieraczkowym surducie z czerwonymi wypustkami, maleńka bryczka, a na bryczce w jasno-szafirowej z czarnym szamerunkiem algierce Grzegorz Durniewski. Po dosyć obojętnym przywitaniu, bez ogródki o powód odwiedzin go zapytuje. Durniewski odprowadza mnie na stronę i prosi, abym w jego imieniu wyzwał rotmistrza na pistolety. Za co? Zapytałem jakoby zdziwiony. On powiedział, że mój stryj jest organistą. Panie Durniewski, był to żart niewinny, przynajmniej nie zasługujący, ażeby wywoływał pojedynek na pistolety.
Panie dobrodzieju, gdyby to był żart, mniejsza by było o to. Ale ja panu dobrodziejowi pod słowem honoru, ażeby pan dobrodziej nie rozgłaszał, powiem szczerze, że istotnie mój stryj jest organistą. Tu mocny rumieniec pokrył twarz Durniewskiego. Czy to być może stryj pański organistą? I on grywa na organach?
Tylko pana dobrodzieja zaklinam, na słowo honoru niechaj pan dobrodziej nikomu nie powiada.
I on śpiewa na chórze?
Śpiewa.
To chyba okropne zdarzenie.
Och, bardzo.
Pana Grzegorza u Latyńska rodzi, wujaszek jeden jest biskupem, drugi prezesem, ciotka generałową, a stryj organista?
Ale pan nikomu nie powiadaj, pod słowem honoru.
Trudno uwierzyć, nie pojmuję. Objaśnij mnie, panie, przez jaki to zbiór okoliczności stryj pański został organistą.
Z młodości to on miał ochotę na księdza, ale że się nie mógł po łacinie nauczyć tyle, ile na księdza potrzeba, więc starszy brat świętej pamięci mojego ojca, który był ekonomem u pani starościny.
Co pan mówisz, ekonom?
To jest nie ekonom, ale miał zarząd nad pańszczyzną i trudnił się gospodarstwem.
Ach, znałem go dobrze. Chodził zawsze z harapnikiem we dwoje złożonym.
Ten sam, tak, stryjaszek zawsze chodził z harapnikiem.
Wszakże były i siostry.
Jedna tylko.
Tak, tak, jedna tylko. Pamiętam, poszła za... czym to on był?
Rymarzem, ale aż w Augustowskim.
I jak on umarł, to mój ojciec ani wiedzieć o niej nie chciał, ale ona teraz dobrze się ma.
Więc prowadzi dalej kunszt rymarski nieboszczyka męża?
O nie, ona założyła sklepik w Warszawie i ma różne wiktuały na sprzedaż, jako to mąkę, kaszę rozmaitego gatunku, jaja, masło, ser, chleb, także i drzewo we wiązkach.
Pan czasem potajemnie bywasz u niej?
Ale pan dobrodziej pod słowem honoru nie powiadaj nikomu. Widzi pan dobrodziej, ja bywam, bo ona jest bezdzietną i podobno dorobiła się kilkunastu tysięcy.
A więc to jakaś uczciwa kobieta.
O, ona bardzo uczciwa.
A ten stryj organista, czy to pijak, łotr, ladaco?
Nie, to także bardzo poczciwy człowiek. Nabożny, regularny w swoich obowiązkach i powszechnie mówią, że bardzo pięknie gra na organach i bardzo pięknie śpiewa.
Powiedz mi, panie Grzegorzu, nawiasem, wszakżeż to ten wuj pański, który był prezesem, miał kiedyś proces o naruszenie kasy salaryjnej w Bydgoszczy. Podobno dla tego procesu wziął uwolnienie od służby rządowej.
Wujaszek mówił mojej mamie, że to przez intrygę.
Czy to rodzony brat mamy?
Nie, jego babka i dziadek mojej mamy byli sobie ze stryjecznych cioteczni, ale jednego herbu.
A ta generałowa, ciotka pańska, czy to jest wdowa po tym generale, który tak nagle życie zakończył?
Tak jest, to był mój wujaszek, bo ojciec wujaszka i mojej mamy ojciec to byli cioteczni, a i mama mamy też była cioteczna.
Słuchajcie, panie Grzegorzu, z wszystkiego tego, coś mi powiedział, pokazuje się, że niesłusznie wstydzisz się za stryja organistę, a z bardzo mylnych zasad chełpisz się wujaszkami i wierzaj mi, że niesprawiedliwe i bynajmniej nieuzasadnione jest twoje pragnienie zgładzenia rotmistrza ze świata.
Nadto, mój miły Durniewski, należy ci i o tym wiedzieć, że rotmistrz na 50 kroków korek u butelki ustrzeli. I nie było też przykładu, aby kiedykolwiek chybił rzuconemu w powietrze jajko gołębie. A już 23 przeciwników trupem położył. Rozumiesz, Grzegorzu? Trupem położył.
Więc jak mi pan dobrodziej radzisz? Blednąc, wymówił Durniewski.
Ja bym radził po pierwsze, nigdy osobom od siebie godniejszym i wiekiem starszym mowy nie przerywać. Powtórę, przed popisywaniem się z tytułami swoich pokrewnych, zastanawiać się, czyli tytuły tychże pokrewnych są przypomnieniem dobrych czy złych uczynków. Po trzecie, do przelewu krwi bez prawej zasady nie być skorym. Po czwarte, na koniec, księdza prałata dzisiaj jeszcze za swoją wczorajszą bezwzględną nieprzyzwoitość przeprosić, a rotmistrzowi zadaną naukę przy pierwszej sposobności wdzięcznym się okazać. Durniewski nad moje oczekiwanie pojął mnie zupełnie, bo pocałowawszy w ramię, wyrzekł z pokorą. Nie darmo mama mówiła, że mi pan dobrodziej najlepiej w tym interesie poradzisz. Dziękuję pana mamie za zaufanie, proszę się kłaniać. Pana Grzegorza zaś przepraszam, że mając pilne zatrudnienie, pożegnać go muszę. Durniewski powtórzył ucałowanie mojego ramienia, wsiadł na bryczkę i do mamy pospieszył, a Jan do mycia owiec powrócił. Trzask zbicza ponad puszczającymi się za górę czterema w maleńkiej bryczce kasztankami podniecił myśl, iluż to Durniewskich na świecie. A wszystkich rodzą u latyńskie. Wszyscy mają słebra, lecz nie pamiętają, w którym roku szły na cyje za Napoleonem, bo im półtorej klepki w głowie brakuje, a organizm serca w tymże samym jest u nich stosunku. Dusza jeszcze się nie rozbudziła. I to już prawie koniec kolejnego programu Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Adam i Tadeusz Żochowscy. Na zakończenie śpiewa Stefanie Wójtowicz z London. My już pięknie dziękujemy za uwagę i zapraszamy do głośników za tydzień. How long will it take to understand you? While everything's slipping through my hands, there is nothing left to prove. We have come to the end. There used to be colors all around us. And I'll watch them fade away. But somehow I still have hope that we will see them again. And if you have the hope that I have, maybe we can start again. Over and over and over, get those colors back again. Now ask yourself a question. How much do you have to love? I'm still learning how to cope and deal with the pain. And if you have the hope that I have, maybe we can start again. Over and over and over, get those colors back again.